Pobrzegne Terstwo. Następnie chciałbym przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia od pozostałych braterstwa zboru do Pana w Dąbrowie Górniczej, gdzie mam przywilej służyć. A wczoraj gościłem u braterstwa Zaniewiczów w Lublinie. No i również prosili, żeby tutaj do braterstwa przesłać serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitych łask i błogosławieństw Bożych.
Dziękuję.
W Ewangelii według świętego Jana w 5 rozdziale mamy opisaną pewną historię, nad którą chciałbym, abyśmy się przez chwilę zastanowili. I o ile to jest możliwe, abyśmy wyciągnęli pewne lekcje. Wydarzenie to mamy opisane od 1 do 9 wersetu. Było potem święto żydowskie i wstąpił Jezus do Jeruzalemu. A była w Jeruzalemie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Ewangelista święty Mateusz, cytując proroka Izajasza, w 8 rozdziale, a 17 wersecie napisał, że on niemocy nasze na się wziął, a choroby nasze nosił. Różne opisy wskazują, że nasz Pan dokonał około 36 cudów podczas swojej misji. Oprócz tych udokumentowanych, Pan dokonał również większej ilości cudów, które nie są zapisane pojedynczo, ale są ujęte w pewien zbiorowy sposób. Apostoł Piotr wyraził się o tym, co robił nasz Pan, w taki ciekawy sposób i zostało to zapisane w 10 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, a w wersecie 38. Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze. I właśnie tak nazwałem to rozważanie. Chodził, czyniąc dobrze. Niektórym ludziom wydaje się, że Głównym zadaniem naszego Pana w czasie Jego pierwszej obecności na ziemi było właśnie przede wszystkim uzdrawianie ludzi i wielu trzyma się tego jednakże błędnego poglądu. Niektórym również wydaje się, że główną czynnością naśladowców naszego Pana w dzisiejszym czasie również powinno być właśnie uzdrawianie wielu chorych przez modlitwę, wkładanie rąk i czynienie różnych, wydawać by się mogło, dziwnych rzeczy. Zauważamy, że nie jest to zgodne z nauką Słowa Bożego. A świadczy to o tym, że niektórzy nie rozumieją planu Bożego i właśnie na boskim zegarze próbują po swojemu przestawiać te wskazówki i niektóre rzeczy wymuszać wręcz na Panu Bogu, aby było tak, jak ja to uważam, a nie tak, jak jest napisane. Mamy świadomość według zapisów tej świętej księgi, że głównym zadaniem naszego Pana było to, aby złożył z siebie ofiarę okupową po to, aby zapłacić równoważną cenę za grzech doskonałego człowieka Adama. W dodatku w czasie swojej ofiarniczej misji przez 3,5 roku Pan Jezus głosił dobrą nowinę i powoływał swoich naśladowców. Powoływał ich po to, aby wstępowali w Jego ślady i żyli tak, jak On dawał przykład. Cudowne uzdrawianie, wskrzeszenia, jakich dokonywał w czasie swojej misji, czynił jakby w pewnym sensie przy okazji nauczania i działy się w tym celu, aby udowodnić, czy też pokazać moc Bożą i to, co ma się dziać kiedyś, kiedy to cała ludzkość zostanie wyleczona z wszelkich chorób. To, co czynił nasz Pan, czynił w celu przekonania tych, których powoływał również, że to On jest właśnie Synem Bożym, posłańcem przymierza, Mesjaszem, po to, aby oni, słuchając Jego nauki, stali się Jego naśladowcami. Gdyby ktoś uważał inaczej i dalej tkwił w przekonaniu, że głównym zadaniem Pana Jezusa było uzdrawianie i wskrzeszanie ludzkości i leczenie wszelkich chorób, to musimy zadać sobie pytanie. Czy Pan podczas swojej pierwszej obecności na ziemi uzdrowił wszystkich chorych? No mamy świadomość, że nie. Czy nasz Pan wypędził demony ze wszystkich opętanych? No znowu musimy powiedzieć, że nie. Czy wszystkich umarłych Pan Jezus wskrzesił? No znowu musimy powiedzieć, że nie. A skoro tak, to nasuwa nam się bardzo tragiczna myśl. To w takim razie Pan Jezus nie wypełnił swojego zadania, prawda? A skoro jesteśmy przekonani, bo tak mówi Słowo Boże, że Pan Jezus wypełnił swoje zadanie najlepiej, jak to było możliwe, to musimy przyznać, że zarówno uzdrawianie, wskrzeszanie i wypędzanie złych duchów nie było głównym zadaniem naszego Pana. Bo gdyby rzeczywiście tak było, to nie wykonałby swojego zadania do końca, jego ofiara nie zostałaby przyjęta, nie zostałby wzbudzony z martwych i nie odszedłby do nieba. Widzimy więc, że Pan zaledwie dał ilustrację mocy Bożej, jaką posiadał i zaznaczył, że przyjdzie taki czas, że właśnie ta moc będzie miała zdecydowanie szersze zastosowanie. A pamiętamy jego własne słowa. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. W innym miejscu czytamy. Ten ci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, chwałę i moc, jaką miał posiąść i objawić w całej pełni w czasie przeznaczonym przez Ojca. Są to cytaty z Ewangelii według świętego Jana z 5 rozdziału, werset 28 i rozdział 2, werset 11. Kiedy przyjdzie czas, aby ziemia była napełniona chwałą Pańską, to znowu apostoł święty Piotr mówi, gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby wam onego, który wam opowiadany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Są to słowa z 3 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, od 19 do 21 wersetu. Ale powróćmy do naszego wstępnego cytatu. Pan Jezus przyszedł do Jerozolimy i jak czytaliśmy, wtedy było święto. Przywódcy żydowscy szukali okazji i wszelakich sposobów, aby go zabić. Ale ze względu na to, że całe rzesze Żydów zeszły się ze wszystkich stron, doszli do wniosku, że w tym momencie nie byłoby rozsądnym szkodzić temu człowiekowi w jakikolwiek sposób, bo mogłoby to doprowadzić do zamieszek. Jak czytaliśmy, w pobliżu Jerozolimy była sadzawka, o której rozumiano, że w momencie poruszenia wody miała ona szczególne właściwości lecznicze i powodowała to, że ludzie byli uzdrawiani. Czytaliśmy, że od czasu do czasu anioł poruszał wodę i zaraz po tym poruszeniu następowało uzdrawianie tych, którzy jako pierwsi do tej wody się dostali. No, okazuje się, że akurat tego fragmentu dotyczącego poruszenia wody przez anioła w najstarszych manuskryptach nie ma. Stąd niektóre tłumaczenia Biblii akurat ten krótki fragment opuszczają. Ale to tak na marginesie. Istnieją pewne przypuszczenia, że ta woda była połączona w jakiś sposób z jakimś gazem podziemnym zawierającym różne składniki. Niewykluczone, że są to przypuszczenia takie, że było to jakieś wytryskujące źródło, coś w rodzaju gejzeru, które właśnie od czasu do czasu wyrzucało strumienie wody, a w głównej mierze przekonanie, że ta woda jest lecznicza, w niektórych przypadkach pomagało tym, którzy skorzystali z kąpieli w tej wodzie. Ale cokolwiek by to nie było, bo nie naszym zadaniem jest analiza, czy rzeczywiście ta woda była poruszana przez anioła, czy też nie, w jaki sposób ta woda oddziaływała na tych chorych, myślę, że nie jest to takim bardzo istotnym faktem. Ale historia mówi, że było tam całe mnóstwo chorych, którzy oczekiwali na wyleczenie. Ci ludzie, którzy tam się znajdowali, byli złożeni różnymi chorobami. W dzisiejszym czasie medycyna nazywałaby to po imieniu. Tam w opisie mamy wspomniane, że ci, którzy nie mogli się poruszać, byli krótko określani mianem chromych, bo mieli problemy z poruszaniem się. I warto tutaj zauważyć to, co wspominałem wcześniej, że Pan Jezus nie starał się uzdrowić wszystkich chorych, z którymi miał kontakt. Nawet wtedy, kiedy zdarzała się ku temu jakaś okazja. W czasie swojej podróży, kiedy napotkał jakichś chorych, wiemy, że nie uzdrawiał wszystkich. I również w tym przypadku, jak czytaliśmy, że tam było całe mnóstwo chorych, to również i wtedy nie wszyscy zostali wyleczeni. Pan wybrał spośród tych wszystkich jednego, który był chory od 38 lat. Sam na próżno czekał na sposobność, aby mógł spróbować szczęścia właśnie w wodach tej sadzawki. I właśnie tylko jego Pan Jezus zapytał: chcesz być zdrów? Ktoś może powiedzieć: co to za pytanie? Ktoś cierpiący przez wiele, wiele lat, być może chwilami tracący nadzieję na jakiekolwiek uzdrowienie, bo zawsze ktoś był szybszy, a tu przychodzi, wydawać by się mogło, obcy człowiek i zadaje jakże dziwne pytanie: chcesz być zdrów? Ktoś inny powie: no to po cóż by tam siedział tyle czasu, skoro by nie chciał być uzdrowiony? Człowiek ten odpowiada, że właśnie pragnie być uzdrowiony, ale o własnych siłach nie jest w stanie wejść do wody. Mało tego, nie ma nikogo, kto mógłby mu w tym pomóc. Nasz Pan rozbudza jego pragnienie, które być może wydawać by się mogło już zaczęło wygasać, że kiedykolwiek będzie mógł stanąć o własnych siłach. Ta świadomość, że może nie zostać uzdrowiony, na pewno również bardzo ujemnie wpływała na psychikę owego człowieka. Jednak obcy człowiek zainteresował się jego losem i to było dla niego ogromną niespodzianką. Gdybyśmy popuścili odrobinę wodze naszej fantazji, to w naszej wyobraźni moglibyśmy zauważyć smutne oczy owego człowieka, w których w tym momencie zabłysnęła iskra nadziei. Być może już od samego tego pytania jakby poczuł się odrobinę zdrowszy. Tą króciutką wymianą słów nasz Pan przygotował go do tego, aby usłyszał słowa: wstań, weź łoże twoje i chodź. Człowiek natychmiast poczuł, jakby świeża krew zaczęła płynąć w jego żyłach. Jego mięśnie zaczęły pracować. I wydawać by się mogło, że prawie mechanicznie wstał, wziął swoje łoże i odszedł. Oszołomiony, zdumiony, zaskoczony do tego stopnia, że nawet nie zapytał o imię swojego dobroczyńcy. Nawet nie zdążył powiedzieć dziękuję. Może bylibyśmy skłonni pomyśleć, że uzdrowienie tego człowieka było wręcz przypadkowe. Może tylko przypadkiem Pan Jezus przechodził tamtędy i zobaczył chorego człowieka, zainteresował się nim i obdarzył go tym wielkim błogosławieństwem. Albo moglibyśmy przypuszczać, że nasz Pan powołał tego człowieka jakoby specjalnie na swojego ucznia, aby mieć w swoich szeregach kogoś, kto ma podstawy do wielkiej wdzięczności. Ale jakiejkolwiek snulibyśmy przypuszczenia, to musimy sobie uświadomić, że utrapienia tego człowieka skłaniały go do pokuty i wzbudzały w nim pragnienie pojednania się z Bogiem. A że rzeczywiście był w takim stanie serca, to został obdarzony taką łaską. Historia dowodzi, że tak było. Bo kilka dni później Pan Jezus spotyka tego człowieka w świątyni, kiedy doszedł już, jakbyśmy to powiedzieli, do siebie, poszedł do świątyni, modlił się i dziękował Panu Bogu za to, że został uzdrowiony. Być może składał nawet ofiarę Panu w dowód swojego poświęcenia i wdzięczności. On zapamiętał wielką dobroć, która mu została okazana. I zauważmy. Pan Jezus nie wypominał temu człowiekowi jego grzechów, nie pytał, czy pokutuje za swoje winy, nie zapytał, czy rozpoczął nowe życie, nie uzdrowił go pod warunkiem, że zostanie jego sługą, a wręcz przeciwnie, po uzdrowieniu pozwolił mu odejść i czynić, co zechce. Dopiero wtedy, kiedy ten człowiek udał się do świątyni, aby się pomodlić, Pan go spotkał i znowu bez wypominania mu czegokolwiek z przeszłości, jednak udzielił mu pewnego napomnienia. Nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło. Mamy to zapisane w 14 wersecie. Mamy tutaj bardzo piękną i wielką lekcję dla nas wszystkich. Abyśmy nauczyli się od naszego Pana, jak uprzejmie i wspaniałomyślnie należy przebaczać. I w jak delikatny i grzeczny sposób udzielać napomnienia na przyszłość. Kiedy mówimy o przebaczaniu, nasuwa mi się zawsze na myśl modlitwa, której nauczył nas nasz Pan. I w tej modlitwie również wspominamy jakże często, ilekroć modlimy się słowami modlitwy Pańskiej, to mówimy słowa: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tylko jest pytanie, czy zawsze jestem świadomy tego, co mówię? Bo popatrzeć na tą modlitwę jakby od innej strony, to prosimy Pana Boga o wyrok. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A od drugiej strony? Nie odpuszczaj mi, Panie Boże, moich win, bo ja nie potrafię odpuścić temu, co cokolwiek zawinił przeciwko mnie. Albo odpuść mi na tyle, na ile ja potrafię wybaczyć. Prorok Izajasz, cytowany już, wspomina, że on niemocy nasze wziął na siebie. W tych słowach przepowiedział część misji naszego Pana. Mamy świadomość, że te wszystkie cudowne uleczenia były częścią samoofiary ze strony naszego Pana. I każde z nich kosztowało go utratę część pewnej energii życiowej. I przez te 3,5 roku swojej misji Pan Jezus dnia na dzień stopniowo kładł swoje życie właśnie jako ofiarę. Ktoś mógłby przypuszczać, że Ojciec Niebieski dał mu taką moc, że nasz Pan samymi tylko słowami mógłby dokonywać cudów bez żadnego uszczerbku dla siebie. Pan jednak nie przyszedł na świat tylko po to, aby okazać moc Bożą, bo częścią Jego misji było to, aby zakosztował ludzkich boleści i nauczył się współczuć ze strapionymi i aby złożył swoje życie za człowieka. Taka właśnie myśl zawiera się we wspomnianym proroctwie, że nasz Pan miał nosić nasze niemoce. Święty Łukasz potwierdza, że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Wspomina o tym w 6 rozdziale, a 19 wersecie. Patrząc z tego punktu zapatrywania, zauważamy, że cuda naszego Pana są tym bardziej ważne, bo dar, który by nic nie kosztował, nigdy nie byłby tak wysoko ceniony, jak ten, który wymaga wielkiego poświęcenia. Ponieważ życie jest bezcenne, zatem wydawanie tego życia na korzyść, czy też dla dobra innych, w jakikolwiek sposób jest wielkim, również bezcennym darem. Te 3,5 roku misji naszego Pana znacznie osłabiły Jego siły i mamy na to dowód zapisany w tej świętej księdze. Historia naszego Pana potwierdza, że zdarzało mu się być zmęczonym, że potrzebował odpoczynku. Pamiętamy opis odpoczynku przy studni, który wspomina ewangelista święty Jan w 4 rozdziale, a 6 wersecie. To znów pod koniec jego misji, kiedy już szedł na Kalwarię, był zbyt słaby, aby nieść swój krzyż. I wtedy został przymuszony do tego Szymon Cyrenejczyk. Ewangelista święty Łukasz opisuje to w 23 rozdziale, a 26 wersecie. Słabość naszego Pana nie pochodziła z powodu odziedziczonych wad, grzechu, czy z powodu niedoskonałości, ale ta Jego słabość następowała z powodu oddawania siebie innym. Od początku swojej misji Pan Jezus stale wydawał swoje życie dla dobra tych, którzy mieli uszy do słuchania, i wziął swoje niemoce i słabości tych, których uzdrawiał. Czytaliśmy, że boleści nasze nosił. Zauważmy, że nie mamy nigdzie wyraźnie napisane, aby nasz Pan był kiedykolwiek chory na jakąkolwiek, jakbyśmy to mogli nazwać, zwykłą ludzką chorobę. Być może akurat na to Jego doskonałe ciało było odporne. Widzimy jednak, że uzdrawiając chorych, tracił swoją żywotną siłę i w ten sposób ponosił skutki naszych chorób. My jako naśladowcy naszego Pana znajdujemy się w o tyle korzystnej sytuacji, że chociaż jesteśmy niedoskonali, to w dzisiejszym czasie mamy wskazówki, jak mamy postępować. Ktokolwiek z naśladowców Pana byłby złożony chorobą lub niemocą, to on również współczuje z nami, bo mamy wspomniane, że we wszelakim uciśnieniu ich i on był uciśniony. I tak jak wspominaliśmy, że on niemoce nasze wziął na siebie i boleści nasze nosił. Święty Jakub, pisząc swój list, również daje pewne wskazówki, jak należałoby postępować. Pamiętamy słowa z 5 rozdziału jego listu, od 13 do 15 wersetu. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się nad nim modlą. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuści się grzechów, będą mu odpuszczone. Mamy świadomość tego, że słowa świętego Jakuba niekoniecznie dotyczą naszych ziemskich chorób, bo mogą dotyczyć również choroby ducha. Wtedy modlitwa ma zdecydowanie większe zastosowanie. Kiedy popatrzymy na historię naszego Pana, zauważamy, że ci, którzy byli Jego uczniami, również w cudowny sposób nie byli uzdrawiani. Możemy w tym dopatrzeć się pewnej lekcji, że tak jak Pan nosił niemoce i boleści innych, tak my jako Jego naśladowcy mamy brać z Niego przykład i przyswajać sobie Jego ducha. Mamy być powodowani szlachetnymi i uprzejmymi pobudkami, abyśmy oddawali nasze życie jako ofiarę Panu. Mamy pomagać, nosić ciężary drugich. Według tego, co mówi apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, w 3 rozdziale, a 16 wersecie. I myśmy powinni kłaść duszę za braci. Pismo Święte wspomina, że doświadczenia, ból nie będą odjęte od naśladowców Chrystusowych. Mamy mieć świadomość tego, że Ojciec karze i smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Czytamy to w 12 rozdziale listu do Żydów, a 6 wersecie. Mamy pamiętać, że wtedy, kiedy była taka potrzeba, to nasz Pan przechodził różne doświadczenia związane z Jego ofiarą. Z Jego zapieraniem samego siebie. Tym bardziej nas w dzisiejszym czasie nie powinny zasmucać, czy też dziwić boleści i doświadczenia, które w dzisiejszym czasie są naszym udziałem. Mamy wspomniane bardzo ważne pocieszenie odnośnie cierpienia razem z naszym Panem. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 2:12, że jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Są jednak tacy, którzy uważają, że naśladowcy naszego Pana zostaną zabrani do raju na wygodnych, kwiecistych łożach, że nigdy nie zaznają żadnego kłopotu, tylko znowu zastanawiamy się, gdzie tak jest napisane. Jeśli ktoś wychodzi z takiego założenia, to znaczy, że albo nie czytał, albo zapomniał o słowach naszego Pana, które zapisał święty Mateusz. Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Są to słowa z 16 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, wersetu 24. Pan wyraźnie określił doświadczenia swoich wiernych, że mają wziąć swój krzyż i mają go naśladować. Wspominał o tym w czasie swojej pierwszej obecności na ziemi. W dzisiejszym czasie mamy z tych wskazówek korzystać. Obecnie, kiedy nasz Pan jest pośród nas po raz drugi, mamy do czynienia z zupełnie innymi chorobami. I na to musimy sobie zwrócić naszą uwagę. Że w dzisiejszym czasie szczególnie dotykają nas duchowe choroby i niedomagania. I tutaj należy dopatrywać się pewnego rodzaju niebezpieczeństwa. Chociaż te prorocze słowa możemy zastosować do niemocy i chorób, które nasz Pan uzdrawiał podczas swojego pierwszego pobytu na ziemi, to jednak nie możemy rozumieć, że wtedy to proroctwo wypełniło się w całej pełni. Zauważmy, jak wiele błędnych i szkodliwych nauk próbuje w dzisiejszym czasie właśnie okaleczać nasze umysły. Jakże często w obecnym czasie musimy zwracać naszą uwagę na niektóre chore poglądy, które bezwzględnie atakują serca wielu naśladowców naszego Pana, którzy w pewnym momencie swojego życia stają na rozdrożu i nie wiedzą, co robić dalej. Bo znowu znalazł się ktoś inny, który bardzo mocno namieszał je w głowach. Mało tego, zupełne wypełnienie tych słów nastąpi dopiero w przyszłości. Bo cóż znaczyłyby choroby i niedomagania uleczone przez naszego Pana w porównaniu do wszystkich chorób i cierpień miliardów ludzi całego świata? Cóż znaczyłoby wskrzeszenie trojga ludzi w porównaniu z wielkimi rzeszami, jakie będą wyprowadzone z więzienia śmierci w czasie tego wspaniałego dzieła zmartwychwstania? Uświadamiamy sobie, że znaczenie tego proroctwa jest znacznie głębsze i obszerniejsze. wspomniane choroby i niedomagania możemy zauważyć, że są częścią kary za grzech pierwszego człowieka. Tą karą jest śmierć, która ciąży na całym rodzaju ludzkim. A niedomagania i choroby, które rodzaj ludzki odziedziczył, właśnie prowadzą do grobu. Nasz Pan wziął na siebie niemoce właśnie w tym szerszym znaczeniu. Jak czytamy w drugim rozdziale listu do Żydów, a w 9 wersecie, że z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Apostoł Paweł wyjaśnia, że śmierć przyszła na wszystkich ludzi w następstwie grzechu. A ponieważ wszyscy są grzesznikami, więc też wszyscy posiadają niedomagania i różne choroby. Kiedy będziemy dokładnie studiowali boski plan zbawienia ludzkości, to nasze umysły zostaną napełnione znajomością. Wszystkie części Pisma staną się dla nas coraz bardziej widoczne, coraz bardziej czytelne. Mamy świadomość, że przez pierwszego człowieka Adama grzech i potępienie przyszło na cały rodzaj ludzki. W stosownym czasie Pan Bóg zgotował Odkupiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który złożył z siebie ofiarę i w ten sposób zapłacił tą równoważną cenę za grzech Adama. I za to właśnie Pan Bóg nader go wywyższył i uczynił go księciem, zbawicielem, odnowicielem, królem i kapłanem na swoim tronie. Tak więc nie możemy na siłę udowadniać, że teraz mamy czas na uzdrawianie ludzkości z cielesnych chorób w cudowny sposób. Nie możemy dyktować Panu Bogu tego, co ma robić, bo takie mamy przekonanie. Bo w boskim planie na wszystko jest odpowiedni czas. Zgodnie z boskim zamiarem w obecnym czasie czynione są przygotowania do ogólnego błogosławienia świata. I właśnie w tym celu wybierana jest klasa oblubienicy Chrystusowej spośród ludzi. Zanim jednak oblubienica będzie mogła mieć udział z Panem w chwale na duchowym poziomie, w chwale czci i nieśmiertelności, musi przejść próbę, aby dowieść, że jest godna. Tego wielkiego dzieła przyprowadzania, czy też pomocy w powrocie ludzkości do doskonałości i społeczności z Panem Bogiem. Wybór tej oblubienicy odbywa się w teraźniejszym złym czasie, aby właśnie przez te trudności, doświadczenia, smutki i ból, który jest wynikiem grzechu, aby ta klasa została wypróbowana. Czy będzie postępować w sprawiedliwości? I czy w przyszłości będzie mogła kierować się miłością Bożą? Pod kierownictwem naszego Pana otrzymujemy odpowiednie lekcje, abyśmy przez to przygotowywali się do chwalebnego współdziedzictwa z Chrystusem. W powołaniu oblubienicy nie ma żadnego przymusu. Nigdzie nie mamy zapisane personalnie, że ty, czy ktoś inny będzie członkiem klasy oblubienicy Chrystusowej. I nikomu z nas nie wolno jest sądzić drugiego człowieka, czy nadaje się do takiej klasy, czy też nie. Dlatego więc mamy wspomniane w Ewangelii według świętego Mateusza w 22 rozdziale, a 14 wersecie, że wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Dlatego potrzeba na to tak wiele czasu, aby można było wybrać tych najlepszych z najlepszych. To więc chciałby uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym, musi wiernie naśladować ten niedościgniony wzór wystawiony w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Mamy zwracać szczególną uwagę na Jego napomnienia, a także korzystać z Jego wskazówek, z Jego pomocy. A święty Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale od 10 do 11 wersetu napisał: dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czego Wam wszystkim życzę, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.